Mozaika Cześć Sąsiedzi, odsłonięta w sobotę na szczecińskim Turzynie, została zdewastowana w ciągu zaledwie kilku godzin. Mozaika została zamalowana czarną farbą w sprayu. Pojawiły się też antyukraińskie hasła. Mozaika powstała w trakcie warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Oswajanie Miasta. Widnieje na niej napis Cześć Sąsiedzi właśnie w języku polskim i ukraińskim, co ma wskazywać na dobre relacje pomiędzy Polakami i Ukraińcami, którzy mieszkają i pracują w Szczecinie. Być może był to chuligański wybryk. Pojawiły się obawy, że po wyczyszczeniu z farby sytuacja może się powtórzyć. Z drugiej jednak strony podejście Polaków do Ukraińców zmienia się. Wskazuje na to m.in. raport doktora Roberta Staniszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Według niego zmalała grupa osób przekonanych o konieczności niesienia pomocy Ukrainie. 31% badanych uważa, że Polska powinna zdecydowanie pomagać Ukrainie, a w styczniu 2023 roku myślało tak 62% Polaków. Do 19% wzrosła grupa osób, które są przeciwne pomocy. Aż 72% badanych uważa, że mimo wojny z Rosją Polska powinna przede wszystkim dbać o własne interesy. Chodzi tutaj głównie o eksport żywności. Spadek przychylności wobec sąsiadów zza wschodniej granicy objął wszystkie sfery życia. Wyjątkiem jest zgoda na przyjęcie ukraińskich dzieci do polskich szkół. Ochłodzenie relacji można zaobserwować także na poziomie politycznym. Jak informują polskie źródła dyplomatyczne, podczas niedawnego spotkania szefa MSZ Radosława Sikorskiego i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, atmosfera rozmów nie była dobra. Padły zarzuty wobec strony polskiej, m.in. dotyczące braku pomocy w rozmowach akcesyjnych z Unią Europejską i zbyt małych, według Ukraińców, dostaw sprzętu wojskowego. Ukraińska strona z kolei nie chciała też podnosić w rozmowach kwestii Wołynia. A my pytamy, jaki jest nasz stosunek do ukraińskich sąsiadów mieszkających w naszym kraju. I naszym pierwszym gościem jest pani Kinga Rabińska, gościem telefonicznym Stowarzyszenia Oswajanie Miasta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Gdy pani patrzy na to odsłonięcie mozaiki na szczecińskim Turzynie z tym napisem po polsku i po ukraińsku Cześć Sąsiedzi, potem zdarzyło się to, że została zdewastowana. Potem ktoś nad ranem, wcześniej rano, te napisy i to pomazanie tej mozaiki naprawił. To jak pani ocenia relacje polsko-ukraińskie na tym małym, lokalnym poziomie?
No to jest trochę taka historia o dobru i złu w czterech aktach, bo zaczynaliśmy tworzyć tę mozaikę w kwietniu, więc ona trochę musiała dojrzeć i tworzyliśmy ją zarówno w gronie Polaków, jak i Ukraińców. Kiedy ją powiesiliśmy, to była to wielka radość dla nas wszystkich, bo znalazła się też w takim miejscu, które chyba bardziej symboliczne i wymowne być nie może, bo tuż obok przedszkola Maleńka Kraina, prowadzonego przez Fundację Ukraine, które jest pierwszym w Polsce przedszkolem dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym. Zostaliśmy tam bardzo ciepło przyjęci przez sąsiadów Polaków tego przedszkola. No i jak pan wspomniał, kilka godzin później na tej fali medialnej popularności tej naszej nowej, już 10. mozaiki w Szczecinie, ktoś wpadł na pomysł, by część tej mozaiki, bo nawet nie całą, zamalować. Zamalowane zostały tylko ukraińskie napisy. A kilka godzin później jakiś bohater w pelerynie bądź bohaterowie tę mozaikę wyczyścili i ona wciąż może nas cieszyć. I chyba właśnie tak ta różnorodność tych reakcji i wielość działań, które się wydarzyła w ciągu 48 godzin, chyba doskonale najlepiej opisuje tę naszą relację. Są te nasze relacje polsko-ukraińskie. Są osoby, które witają naszych nowych sąsiadów z otwartymi ramionami, uczestniczą w tym, cieszą się, że mogą nawiązywać nowe relacje, że budujemy jakieś nowe sąsiedztwo. Wszyscy jesteśmy ciekawi i niepewni, jakie ono będzie, a też zależy to w dużej mierze od nas. Są tacy, którzy te nowe relacje chcą niszczyć i z jakiegoś powodu myślę, że osobiście tak czuję, bo opieram to tylko na swojej intuicji, z powodu takiej nienawiści czy niechęci właściwie do większości obcych, nie tylko do Ukraińców, zachowują się i niszczą to, co mogłoby po prostu być jakimś fundamentem i być pretekstem do rozmowy i do dyskusji, jak to nasze nowe sąsiedztwo, nasze nowe relacje kształtować. Więc ludzie są różni i te 48 godzin nam pokazało, jak bardzo różni są. Więc myślę, że dla nas najważniejsze jest skupienie się na tym ostatnim akcie tej historii, czyli na tym, że ludzie, którzy nie są ani z naszej organizacji, ani z Fundacji Ukraine, która z nami partneruje tutaj mocno w tym działaniu, po prostu pojawili się kolejnej nocy i tę mozaikę wyczyścili. To jest coś, co sprawia, że nasze serce rośnie.
Gdyby odpukać, bo nie popieramy żadnych sposobów i żadnych metod dewastacji czegokolwiek, a tym bardziej takiej mozaiki, zdarzyło się coś ponownie złego, to będziecie Państwo oczywiście ją, rozumiem, odnawiać, czyścić, a być może te niewidzialne ręce, bo wydaje się jednak, że ludzi dobrej woli jest więcej.
Czy jest więcej, to się okaże. Na pewno póki co jest równo i nie dajemy się tam.
Jeden do jednego, można powiedzieć, tak na razie.
Tak, no jeden i pół na naszą korzyść, może tak bym to określiła, ale absolutnie. Ta mozaika, kolejna nasza mozaika, która miała zdobić, estetyzować, ale też miała coś powiedzieć, być jakąś formą pewnej obietnicy. Niestety spotkała się z taką reakcją niektórych osób, ale też spotkała się właśnie z tym ciepłem i chęcią pomocy i wyrażenia, że właśnie nie wszyscy tak myślą. Niektórzy, być może większość nas, cieszą się, że to nasze nowe sąsiedztwo tak wygląda. Niestety najbardziej słyszymy jednak tych, którzy są negatywnie nastawieni, bo oni najczęściej najgłośniej krzyczą. Natomiast my na pewno będziemy dbali o to, żeby ta mozaika teraz tym bardziej jeszcze świeciła przykładem i stała się pewnym symbolem jeszcze podwójnym. I oprócz tego, że czy my, czy właśnie te niewidzialne ręce, będziemy dbali o to, by ona cały czas wracała w pełnej glorii, to jeszcze zdecydowaliśmy się wraz z Fundacją Ukraine o tym, by wspólnie po każdym takim akcie, także po tym pierwszym, wchodzić na drogę prawną i składać zawiadomienia nie możliwości popełnienia przestępstwa z nienawiści na tle narodowościowym. Także jeżeli ktokolwiek ma informacje na temat sprawców tego sobotniego zajścia czarną farbą wykonanego na naszej mozaice lub cokolwiek wie na ten temat, bardzo prosimy o wiadomość, nawet anonimową albo przede wszystkim anonimową, i możemy też obiecać kolejnym osobom, które będą miały takie pomysły, że one także, ich działanie zostanie skierowane na drogę sądową.
Wydaje się, że sztuka i miłość nie wykluczają. Tak powinno być i tak nam się pewnie wszystkim wydaje, ale przypominam sobie mural dotyczący homoseksualnej miłości Jarosława Iwaszkiewicza, świetnego polskiego pisarza i poety. Tam był cytat z jego listu do obiektu jego miłości. No i na jednym z filarów Trasy Zamkowej ten mural został wykonany. Niestety był regularnie dewastowany, ale Państwo, wiem, że nie jeden już projekt dotyczący sztuki na terenie miasta podjęli i podejmiecie i będziecie realizowali, rozumiem, kolejne projekty takie mające za cel integrację, jednoczenie ludzi wokół jakichś pozytywnych idei, przekazów.
Tak, my oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że prawdopodobnie mozaika, która niesie ze sobą przekaz o solidarności polsko-ukraińskiej, zapewne spotka się z różnym przyjęciem i nie sądziliśmy może, że to będzie aż tak szybko, ale to tylko świadczy o tym, że ona zyskała już teraz dużą popularność i to, że z Państwem teraz rozmawiamy i część z Państwa nas słucha w swoich domach czy gdziekolwiek przebywa, świadczy o tym, że już wykonała pewną pracę i ten mural Iwaszkiewicza, o którym Pan wspomina, wykonany przez Trafo i Lampy Szczecin, jeżeli dobrze pamiętam, niestety ostatecznie musiał trafić do bezpiecznego kwadratu galerii, by przetrwać, ale mamy nadzieję, że nasza mozaika będzie kolejnym krokiem i etapem i pokażemy, że nie uginamy się pod jakimś takim smutnym stosunkiem do świata, bo o ile się oczywiście złościmy na tę sytuację, ponieważ jest to też nasza praca tutaj i projektanci i wykonawcy tej mozaiki i Tomasz Midzio, który był realizatorem technicznym i dopilnował, żeby ta mozaika na tej ścianie bardzo trudnej, bo położonej w też takim niedostępnym miejscu mogła się znaleźć. I boli nas to z powodów po prostu takich twórczo rzemieślniczych, to jednak ważne jest dla nas też, żeby ona stała się pewnym pretekstem do rozmowy i do dyskusji i już teraz wykonała bardzo dużą pracę i mamy nadzieję, że to będzie rezonować i na pewno będziemy o niej mówić, na pewno będziemy o niej pamiętać, na pewno będziemy do niej przychodzić i mamy nadzieję, że i Państwo, będąc na Turzynie, zajrzecie tam i będziecie naszymi oczami i rękami i też pokazując ją w swoich mediach społecznościowych, opowiadając o niej swoim znajomym, pokazując swojej rodzinie, zapewnicie jej jak najdłuższą widoczność i bezpieczeństwo, bo tak naprawdę jeżeli pokażemy, że tak jak pan wspomniał, nas jest więcej, nas, którym zależy nie tylko na mozaice, ale na dobrych relacjach właściwie ze wszystkimi ludźmi, nie tylko z Ukraińcami, ale wszystkimi osobami uchodźczymi czy emigranckimi, które przebywają w Szczecinie, no to może ta opowieść o Szczecinie jako wielokulturowym, tolerancyjnym mieście wejdzie w jakiś nowy rozdział i na nowy poziom. I tego sobie i nam wszystkim życzymy, bo chyba wszyscy chcemy żyć w mieście, w którym po prostu każdy się czuje bezpiecznie, każdy czuje się u siebie.
Do tej pani pięknej wizji puka jednak polityka i to w sposób taki dosyć zdecydowany i mocny. Myślę tu o tym, że mijają 2 lata od agresji rosyjskiej na Ukrainę. My otworzyliśmy jako Polacy swoje serca, bardzo pomagamy Ukraińcom i nadal to trwa, a z drugiej strony nie ma jasnej ukraińskiej deklaracji co do ekshumacji i pochowania, godnego pochowania ofiar, polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Czy pani nieraz patrzy poza to takie tutaj bardzo ważne podwórko, gdzie się budują relacje pomiędzy poszczególnymi ludźmi z tamtej strony granicy, z Ukrainy, z Polski, właśnie na to w tym szerszym kontekście?
To na pewno ten wymiar historyczno-polityczny jest istotny i zdaję sobie sprawę, jak dla wielu osób jest to kwestia graniczna i która powoduje być może emocje, które są bardzo trudne i które skutkują jakimś ogólnym spojrzeniem na relacje polsko-ukraińskie. Ja jestem szczecińską aktywistką działającą w Stowarzyszeniu Oswajanie Miasta, która buduje te relacje na najbliższym swoim terenie i w najbliższym sąsiedztwie i uważam, że to często ta wielka polityka, kwestia chociażby Wołynia i tego, co Polacy chcieliby usłyszeć od rządu ukraińskiego chociażby, często jest pretekstem i jest wykorzystywana jako powód dla tłumaczenia swojej ksenofobii i nienawiści wobec obcych tak naprawdę. Więc o ile oczywiście wielka polityka się toczy poza nami i uważam, że pewne kwestie powinny zostać rozwiązane, zakończone, a blizny powinny się po prostu zacząć goić. O tyle uważam, że tak naprawdę to my tutaj będąc możemy kształtować swoje nowe relacje z naszymi nowymi sąsiadami i no, każdy może zrobić to, co może. I my robimy to za pomocą działań w przestrzeni publicznej, za pomocą działań warsztatowych, za pomocą działań integracyjnych, pokazując, że oczywiście wielka historia się dzieje poza nami, ale te małe historie dzieją się tutaj i to nie wiem, czy jest równie ważne. Trudno mi to stwierdzić, każdy pewnie to oceni w swoim sumieniu i w swoim sercu, ale dla mnie jest to na pewno równie istotne i o to mogę dbać, więc wraz z moimi przyjaciółmi ze stowarzyszenia i przyjaciółmi z Fundacji Ukrainy, z ludźmi, którzy uczestniczyli z nami w tworzeniu tej mozaiki, uczestniczą w wielu innych naszych działaniach nakierowanych na integrację nie tylko polsko-ukraińską, ale także i różnych grup uczestników miasta i jego użytkowników. To jest dla mnie najbardziej istotne. I
będziecie kontynuowali tę działalność.
I wszystkich
Kinga
zapraszamy do tego.
Grabińska, bardzo dziękuję. Stowarzyszenie Oswajanie Miasta, pozdrawiamy serdecznie.
My również dziękujemy.
Do usłyszenia. A w naszym studiu są panie Irina Lechowicz, prezeska Fundacji Ukrain. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I z nami także pani Katarzyna Zawiżeniec, prezeska Stowarzyszenia Migracja. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Najpierw chcę zapytać o pani osobiste historie, jak panie trafiły do Szczecina. Wiem, że pani prezes Katarzyna Zawiżeniec trafiła z Odessy do Szczecina. Podobały jej się zdjęcia, ale trafiła tu na tę ziemię, do Polic, do Szczecina, kiedy było zimno, ponuro, ale jednak już od ilu? 8 lat jest pani w Polsce?
Tak, jestem prawie 10 lat. Jechałam na projekt na rok, a już prawie 10.
I jak się pani żyje w Szczecinie? Dobrze? Jak się z Polakami współżyje, współpracuje?
Udało się integrować się, ani asymilować się. Udało się zachować swoje imię, swoją tożsamość. Jestem Katarzyna, a nie Katarzyna. Zawsze byłam dumna, skąd jestem, skąd pochodzę. I te same wartości przekazujemy dla naszych nowo przybyłych, dla naszych beneficjentów w stowarzyszeniu, dla każdego innego człowieka, który jest innego pochodzenia niż polskie. Mówimy, że masz prawo na lepszą przyszłość, masz prawo na kraj, gdzie jesteś bezpieczny, masz takie prawa i takie obowiązki i no, wspieramy w tym, żeby się integrowali, żeby czuli się bezpiecznie. Mówimy o tym, czym jest mowa nienawiści, gdzie właśnie z tym się zgłaszać. Wspieramy psychologicznie, psychoterapeutycznie dzieci, młodzież i dorosłych. I no, ostatnio niestety są tendencje dość przykre.
Ja właśnie wejdę pani słowo, bo ja pamiętam na pani mediach społecznościowych kilka miesięcy temu dobrych znalazłem taki wpis, że w jednym z hipermarketów, zdaje się, stała pani w kolejce i ktoś usłyszał, jak rozmawiacie po ukraińsku i zaczęły się jakieś obelgi pod waszym adresem, tak? Było tak?
Po raz pierwszy w Polsce, mieszkając za ile lat, mnie osobiście właśnie spotkała ksenofobia publicznie. Bo jeżeli chodzi o cyberprzemoc, to już za mną przeżyte różne przykre historie. A jeżeli mówić o na żywo i tam, gdzie jest osoba mówiąca językiem nienawiści, jest pół metra ode mnie i w hipermarkecie, gdzie to było słychać i ludzie było widać, że słyszą, ale nie reagują.
Nikt nie zareagował.
Nikt nie zareagował i to chyba było dla mnie najbardziej takim mocnym przeżyciem, że poczułam się w tym sama i nie wiedziałam, co z tym zrobić i jak zadziałać, ale też nie wiem, czy ja bym zareagowała. Myślę, że tak ze względu na moją empatię i niezgodę na przemoc jakąkolwiek i no, wszyscy jesteśmy teraz świadkami przemocy wojennej, która się dzieje w Ukrainie i nie mamy na to zgody, się nie godzimy i protestujemy. Tak samo jak każda inna osoba, no, musi się czuć bezpiecznie i ja uważam, że nie ma miejsca na ksenofobię i osoby, które myślą, że mają na to ciche przyzwolenie, muszą wiedzieć, że czeka na nich jednak prawo polskie i konstytucja, która zakazuje.
A czy tego osobnika, który panią znieważył, zaatakował słownie, tam udało się namierzyć, ukarać?
Nie udało się, ponieważ ja będąc, znając nawet postępowanie, jak reagować, jak odpowiadać, pierwsze co przegroziłam mu policją, ale będąc jakby, no niestety ofiarą w tej sytuacji, poczułam się wystraszona, poczułam lęk. I ja po prostu uciekłam stąd, jak najszybciej usiadłam na rower i uciekałam, nie żeby nawet nie zobaczył, w którym kierunku pojechałam.
Wsparcia.
Nie było żadnego wsparcia i sobie teraz
ze strony
troszkę
świadków tego zdarzenia. To było rzeczywiście poruszające. Jest z nami pani Irina Lechowicz, prezeska Fundacji Ukrain. Jak pani patrzy na te relacje polsko-ukraińskie? Bo przypomnę, z raportu doktora Roberta Staniszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego wynika. To jest raport z czerwca, kiedy jeszcze nie było tych takich zadrażnień teraz i rozziewu stanowisk, jeżeli chodzi o rzeź ukraińską między Polską a Ukrainą, to był raport, przypomnę, z czerwca, a te teraz takie różnice stanowisk coraz bardziej zarysowujące się mamy z końca sierpnia. 31% badanych uważa, że Polska powinna zdecydowanie pomagać Ukrainie, a w styczniu 2023 myślało tak 62% Polaków. To bardzo duży spadek.
No, my tak naprawdę chcemy rozmawiać o integracji i wielokulturowości. Jest to nasz cel fundacji i chcemy tymi małymi kroczkami, tą mozolną pracą iść do przodu i budować mosty zrozumienia. Myślę, że osoby, które badają takie trendy, już od początku mówili, że będzie fala wzrostu, ale będzie też spadek. Należało się tego spodziewać i myślę, że scenariusz tutaj się sprawdza. No Szczecin ma też wielokulturową historię. Wszyscy jesteśmy tutaj skądś i dlatego też wiele osób właśnie tutaj czuje się wspaniale. Między innymi ja kocham Szczecin i
ile lat jest pani w Szczecinie?
22.
No, to jest bardzo dużo.
Tak, bardzo dużo i też pochodzę z mniejszości polskiej, z Ukrainy. Moi przodkowie byli Polakami i muszę powiedzieć, że właśnie Szczecin był moim miastem wymarzonym na studia, jak wybierałam się. I to tutaj z tym właśnie miastem wiązałam swoją przyszłość. Bardzo lubię tutaj właśnie ludzi, lubię różne organizacje, z którymi współpracujemy. Tą otwartość. Myślę, że jakieś takie pojedyncze incydenty nie powinniśmy wyciągać wnioski i generalizować.
A chcę panią zapytać wprost, bo kwestia rozliczenia rzezi wołyńskiej, a przede wszystkim tego w naszym obszarze kulturowym, no czegoś, co powinno być no minimum i jest przecież takim żądaniem strony polskiej, to znaczy tak, ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej, przypomnę, to jest nawet być może 100 tysięcy ludzi, do tego godny pochówek i na to ukraińska strona nie może się zgodzić. Czy panie jako przedstawiciele diaspory ukraińskiej w Polsce nie możecie apelować chociażby listami otwartymi do swojego rządu, do prezydenta Zełenskiego, żeby w tej sprawie stanął w prawdzie, bo rzeczywiście rację, wydaje się, mają politycy polscy, którzy mówią, że bez rozliczenia tej rzezi, tej zbrodni, bez stanięcia w prawdzie przez Ukraińców, nie będzie wejścia Ukrainy do wspólnoty europejskiej. Pani Katarzyna Zawiżeniec.
Aktualnie mamy, tu i teraz żyjemy, tak? Możemy patrzeć na przeszłość, marzyć o przyszłości lepszej, ale Ukraina, która teraz walczy ze swoją rzeźnią, walczy z terroryzmem, z zabijaniem tu i teraz dzieci, kobiet, dorosłych, to są jakby codzienne nasze wiadomości, z którymi się budzimy i zasypiamy i po prostu modlimy Boga, żeby nasi bliscy, rodzina, moi rodzice, którzy też są w terenie niebezpiecznym, żeby po prostu napisali, jesteśmy, żeby po prostu u nas dzisiaj cicho, jak jesteście. Walczy również Ukraina o religię niemoskiewską. Autokefalii prawosławnych moskiewskich jest na dany moment 85% i tylko ukraińskich autokefalii prawosławnych no, walczą też o to. Pani są różne fronty walki.
Chodzi, żeby prezydent Wołodymyr Zełenski zadeklarował tuż po zakończeniu wojny, podejmujemy masowe ekshumacje, polscy badacze, polscy pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, prokuratorzy, przyjeżdżajcie, ekshumujcie, trzeba godnie tych ludzi pochować, jak tylko będą powojenne możliwości, ale gdyby ta deklaracja padła, to by dużo zmieniło.
Mam nadzieję, że...
To jest taka rana dla Polaków, jątrząca się i niezabliźniona.
To jest bardzo przykre. Ja mam nadzieję, że nie dla wszystkich to jest rana, a bardziej już historia, o której możemy wspominać, tak samo jak o innych przykrościach, które się zadziały na terenie Polski, tak samo jak i Ukrainy. Dla mnie to jest pana pytanie ważne i do zastanowienia i naprawdę do rozważenia. I ja mam nadzieję, że faktycznie nie ma przeszkód, żeby nasz obecny prezydent mógł działać w tym kierunku i mam nadzieję, że nasz rząd będzie w tym kierunku działał. Natomiast no myślę, że każdy z nas, jak będzie chciał działać w kierunku sąsiedztwa przyjaznego, integracji, miłości, bez mowy nienawiści, tak? Bo pamiętajmy, że to od od mowy przemocowej zaczyna się każda wojna. Jak tylko każdy z nas, zaczynając od podwórka i kończąc z edukacją w szkołach, w rodzinach, rozmawiając z młodzieżą, możemy budować właśnie te mosty przyjaźni. I ja mam nadzieję, że nasze rządy będą mogli się porozumieć. Zresztą no, jesteśmy tutaj z Iriną też w połowie wielokulturowej jesteśmy. Ja czuję się jak Ukrainką, tak i Polką, mimo że nie mam obywatelstwa, ale ja mówię, jestem Szczecinianką.
No tyle lat, tak się zasiedzenie, to się nie dziwię. I pani Irina Lachowicz na zakończenie, prezeska Fundacji Ukraine, bo to nie jest tylko polityka, ale to jest właśnie kwestia rozliczenia i tych spraw, że żyją jeszcze potomkowie tych ofiar rzezi ukraińskiej, rzezi wołyńskiej, oni to bardzo dobrze pamiętają, ale są też ich spadkobiercy, więc to powinno zostać rozliczone jak najszybciej, nawet żeby deklaracja padła jasna. Jak pani na to patrzy?
No, ja tutaj podzielam zdanie mojej poprzedniczki. Bardzo mi przykro, że taka sytuacja miała miejsce. Współczuję tym ludziom, którzy tak doświadczyli, którzy wciąż żyją tym i bardzo bym chciała, żeby moje dzieci wychowały się, wiedziały o tym, ale też jakby umiały patrzeć pozytywnie w przyszłość. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby stworzyć dla nich takie środowisko, takie sąsiedztwo, w którym będą czuły się bezpieczne, które będą mogły, nie będą się bać, w którym będą, nieważne skąd będą miały koleżanek, czy w jakim języku będą mówić, to zawsze będą czuły akceptację i zrozumienie.
Pani Irina Lechowicz, prezeska Fundacji Ukraine, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
I pani Katarzyna Zawiżeniec, prezeska Stowarzyszenia Migracja.
Dziękuję.
A teraz naszym gościem telefonicznie jest pan dr Robert Staniszewski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, współautor badania Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez polskie oraz ukraińskie państwo. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
To jest badanie, którego wyniki poznaliśmy w czerwcu. Proszę powiedzieć, jak się zmieniła percepcja Ukraińców i odbiór Ukraińców przez Polaków od czasu wybuchu wojny, ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku?
Tak, to czerwcowe badanie to nie jest nasz jedyny pomiar. My projekt badawczy zaczęliśmy realizować w kwietniu 2022 roku, czyli chwilę po rozpoczęciu tej wielkoskalowej wojny w Ukrainie. No i to jest piąty pomiar dotyczący nastawienia percepcji uchodźców z Ukrainy przez Polaków. No ale przechodząc już i próbując odpowiedzieć na pana pytanie, generalnie tutaj się pojawia dość ciekawe zjawisko, mianowicie coś, co myśmy nazwali efektem pozytywnego nastawienia. A więc z jednej strony Polacy uważają, że trzeba pomagać walczącej Ukrainie, 74% badanych tak twierdzi. Uważamy również, że należy pomagać uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Polsce. 63% badanych to jest pomiar ten czerwcowy. No ale kiedy popatrzymy w szczegóły, popatrzymy na konkretne kwestie, okazuje się, że właściwie w odniesieniu do wszystkich pozostałych zmiennych jest blisko 100. Ta zmiana następuje i następuje w stronę wymiaru negatywnego.
A z czego to pana zdaniem wynika?
Oj, mamy odpowiedzi na pytanie, które zadaliśmy badanym. No właśnie, z czego to wynika? Dlaczego wynika zmiana, z czego wynika zmiana nastawienia? I tutaj pojawia takie słowo klucz, które już zdiagnozowaliśmy w styczniu 2023 roku, a tym słowem jest postawa właściwie zwrotem. Jest takie określenie postawa roszczeniowa. A więc Polacy w interakcjach, czy w tych bezpośrednich kontaktach z uchodźcami z Ukrainy dostrzegają z ich strony postawę roszczeniową, która się sprowadza do tego, że nam się wszystko należy, mówią Ukraińcy, nam się należy to samo, a nawet w większym zakresie niż mają Polacy. A dlaczego? Zadają pytanie Polacy. Dlatego, że my walczymy o, no i tu się pojawia znowu dookreślenie, o wolną, niepodległą Polskę. Nie pojawia się odniesienie do wojny w Ukrainie, ale popatrzymy na ostatnie spotkanie naszego ministra spraw zagranicznych Sikorskiego z prezydentem Zełenskim. Dokładnie ta sama narracja i ta sama postawa roszczeniowa tam wybrzmiewa.
Czy pan i państwa zespół próbuje dochodzić, czy ta postawa roszczeniowa to jest li tylko ocena Polaków, którzy pomagają Ukraińcom, czy to też można zbadać, zmierzyć, czy rzeczywiście taka postawa jest bardzo częsta wśród tych, którzy z Ukrainy uciekli przed wojną?
Jest często, bardzo często. Ja pierwszy raz, kiedy w styczniu analizowałem te dane 23 roku, byłem zaskoczony, dlatego że to badanie realizowane jest przez zespół składający się przeszło 100 badaczy i niemalże w każdej odpowiedzi pojawiło się to określenie postawa roszczeniowa, tak jakby kalka. No ale nie było możliwości tutaj spisania, używając języka uczniów od kolegi. Także coś takiego się pojawia. Pojawiła się jeszcze nowa rzecz w czerwcu tego roku, której do tej pory w ogóle nie była, mianowicie wschodnia mentalność. My już nawet wiemy, co ta wschodnia mentalność naszych sąsiadów we wschodniej granicy oznacza. To jest tak zwana sowiecka kultura, brak dbałości o dobro wspólne. To podkreślają Polacy. Tego wcześniej nie było. Były inne normy, inne wartości. Pojawiała się także niewdzięczność czy wykorzystywanie polskiego państwa, ale nie było odniesienia do tej wschodniej mentalności, która jest odmienna od mentalności, którą akceptują Polacy. Tak przynajmniej wynika z odpowiedzi na zadane pytania w naszym badaniu.
I ta wschodnia mentalność dla nas oczywiście jest postrzegana jako coś złego, prawda? Coś, co tak prowadzi do erozji norm współżycia społecznego.
Zdecydowanie tak. To są dwa elementy. Jeden element to jest brak dbałości o dobro wspólne, a drugi element to jest prowadzenie rozmów z takiej pozycji wyższości, tak przynajmniej twierdzą nasi badani.
Jaka to była grupa, na której państwo opieracie te badania?
Badanie jest w pełni reprezentatywne, realizujemy cały czas nie na tych samych osobach, ale na tej samej grupie, jeżeli chodzi o zmienne socjodemograficzne. To jest przeszło 600 wywiadów realizowanych za każdym razem. To są osoby w wieku 16-65 lat. I tutaj zawsze pada pytanie, dlaczego 65 lat, dlaczego nie badamy starszych? Drodzy Państwo, myśmy zaczęli ten projekt, panie redaktorze, realizować jeszcze w 2021 roku, kiedy nie było wojny w Ukrainie, bo wtedy badaliśmy nastawienie Polaków do migrantów. Wtedy była pandemia, było różnego rodzaju ograniczenia związane między innymi z bezpośrednim kontaktem z respondentami. Żeby mieć pełną porównywalność danych, cały czas realizujemy na takiej samej próbie, dobierano i w oparciu o te same kryteria, po to, żeby śledzić trendy. No i właściwie do stycznia tego roku nic się nie działo. Zmiana bardzo znacząca nastąpiła dopiero w czerwcu tego roku, parę miesięcy temu.
Wróćmy do wielkiej polityki, o której pan doktor wspomniał. Spotkanie Sikorskiego, czyli szefa polskiego MSZ z Zełańskim, czyli prezydentem Ukrainy. Rzeczywiście ostatnio iskrzyło podczas tego spotkania, ale iskrzyło wcześniej na kampusie Polska Przyszłości. To znaczy tam właściwie Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, przyglądał się, jak ówczesny minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba odpowiada na pytanie jednej z uczestniczek kampusu, która zapytała pana ministra o kwestię rozliczeń rzezi wołyńskiej, o kwestię tego, że niepogrzebane są ofiary, że nie mają grobów, nie mają chrześcijańskiego pochówku. I tutaj Dmytro Kuleba ni w pięć, ni w dziewięć tylko stwierdził, że my mamy rzeź wołyńską jako Polacy, a oni mają z kolei katastrofę przesiedleń, czyli akcji Wisła. No porównanie jest bardzo niecelowe i nietrafne, dlatego że tu zginęli ludzie, a tu zostali przesiedleni. Czy pana zdaniem, gdyby dzisiaj to badanie przeprowadzać, które państwo przeprowadziliście w czerwcu, przeprowadzić obecnie, byłyby jeszcze gorsze wyniki?
Znaczy te wątki historyczne się tutaj pojawiają, ale proszę zauważyć, że my kończymy te badanie na osobach w wieku 65 lat. A historia Wołyń, no właściwie tej zbrodni nie ma w polskim systemie edukacji. Tak zwana też nie wybrzmiewa strasznie mocno, ale zaczęła się pojawiać coraz częściej. No na przykład inne postrzeganie historii. Inaczej historię postrzegają uchodźcy z Ukrainy przebywający w Polsce, inaczej historię postrzegają Polacy. Także to moim zdaniem będzie takie zarzewie, no nie wiem czy konfliktu, może nie konfliktu, ale na pewno jest to kwestia sporna, która zaczyna coraz bardziej w tych naszych badaniach już teraz wybrzmiewać.
Warto zauważyć, że na kampusie Polska Przyszłości to pytanie o Wołyń, o rozliczenie tej zbrodni zadała młoda osoba, więc widać, że to jednak z pokolenia na pokolenie ta trauma w rodzinach gdzieś tam jest przekazywana, jeżeli nie ma tego w szkole, tak jak pan doktor powiedział.
Zdecydowanie tak, ale proszę zauważyć, że w tego typu spotkaniach, nie mówię tylko o kampusie, nie biorą udziału standardowi uczniowie polskich szkół, tylko to są osoby, których moim zdaniem wiedza, zainteresowanie polityką, kwestiami społecznymi jest zdecydowanie bardziej pogłębione niż ma to miejsce w przypadku ogółu uczniów w Polsce. Tak mi się wydaje.
I teraz przejdźmy do sprawy lokalnej. W sobotę u nas z pompą na jednym z osiedli, to się nazywa osiedle Turzyn, odsłonięto taką mozaikę, w której jest powiedziane cześć sąsiedzi i potem jest, że cześć jest po ukraińsku i w drugim akapicie jest sąsiedzi po ukraińsku, czyli taka przeplatanka, prawda? Jedno słowo polskie, drugie ukraińskie. I proszę sobie wyobrazić, że w nocy z soboty na niedzielę ta mozaika już została została zamazana, zniszczona. Te zniszczenia już udało się wytrzeć, już wygląda tak, jak wyglądać powinna, ale ja się zastanawiam, jak długo będzie wyglądała tak, jak wyglądać powinna.
No i panie redaktorze, ja nie mam pojęcia. My badamy jakby kwestie świadomościowe związane z percepcją, postrzeganiem pewnych zjawisk. Tutaj też jest oczywiście grupa pytań związanych z udzielaniem pomocy, w którą się Polacy ogromnie zaangażowali. No proszę zauważyć na przykład na udostępnianie własnych mieszkań i domów. Jak miałem wywiad na początku wojny z jedną z korespondentek niemieckich, była w ogóle zdziwiona, że w Polsce nie ma obozów dla przesiedleńców, co było powszechnym zjawiskiem w Niemczech. Ale na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy zmiana nastawienia będzie przekładała się na konkretne działania, prawdopodobnie tutaj działania o charakterze negatywnym Polaków względem uchodźców z Ukrainy.
To rzeczywiście jest pytanie, które należy zawiesić, bo jesteśmy przeciwnikami niszczenia czegokolwiek, jakichkolwiek śladów i prób budowania mostów, porozumienia. Proszę powiedzieć, jak pan przewiduje rozwój tego postrzegania Ukraińców przez Polaków i w drugą stronę. Jak to będzie przebiegało? Bo z jednej strony mamy właśnie iskrzenie na poziomie politycznym. Wspomnijmy jeszcze chociażby to, co mówili politycy pokroju premiera Donalda Tuska, że bez rozliczenia tej zbrodni wołyńskiej, bez stanięcia w prawdzie, no Ukraina nie ma co marzyć o tym, żeby Polska poparła aspiracje. To samo mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, poparła aspiracje ukraińskie do Unii Europejskiej.
Tak, generalnie opracowaliśmy taki wskaźnik, on się nazywa wskaźnik społecznej percepcji migrantów, który bada zmianę nastawienia Polaków względem uchodźców na przestrzeni tych przeszło 2 lat i nie jest to efekt odpowiedzi na jedno pytanie, ale na wiele. I proszę sobie wyobrazić, że najwyższa wartość tego wskaźnika była w styczniu 2023 roku. On przybiera wartość od minus 200 do 200, zero jest taką linią demarkacyjną pomiędzy wymiarem pozytywnym a negatywnym, czyli wszystko z minusem jest oceniane negatywnie. I wtedy w styczniu wartość tego wskaźnika była 114 punktów, czyli bardzo, bardzo wysoko, to się rzadko zdarza, żeby było nastawienie jednego narodu względem drugiego w tak trudnej sytuacji tak pozytywne. Ale kiedy popatrzymy na te same wskaźniki już z poziomu czerwca tego roku, to wartość SPMI, to jest skrót anglojęzycznej nazwy tego wskaźnika, wartość tego wskaźnika spadła do 43 punktów. Obawiam się, no chciałbym się mylić, ale obawiam się, że kolejny pomiar, który będzie zrealizowany w styczniu, mamy przynajmniej takie plany, wartość tego wskaźnika może oscylować w granicach zera, bo spadek względem ostatniego półrocza to jest aż o 40 punktów, także to jest bardzo, bardzo dużo. Jeszcze jedna tutaj myślę ważna rzecz, bo w tym badaniu są dwie rzeczy, które się nie zmieniają od początku wojny i na to też chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza to jest zgoda Polaków na obecność dzieci uchodźców z Ukrainy w polskich szkołach. Przeszło 80% badanych i to się nie zmienia. Cały czas akceptuje obecność dzieci uchodźców w polskich szkołach. Pytanie tylko, czy to również się nie zmieni teraz, kiedy mamy obowiązek, właściwie Ukraińcy mają obowiązek wprowadzenia dzieci do polskiego systemu edukacji. Może to nastąpić zmiana. Do tej pory przez te 5 pomiarów nie następowała. I drugi wskaźnik, który się nie zmienia, to jest zgoda, właściwie brak zgody na interwencję Wojska Polskiego w ramach misji NATO na terytorium Ukrainy. To akceptuje tylko 3,5% badanych i to się w ogóle nie zmienia. Jeszcze może jedna uwaga, bo my też próbowaliśmy badać drugą stronę, a więc co sądzą uchodźcy z Ukrainy, jakie mają nastawienie do Polaków. Te oceny są bardzo, bardzo pozytywne, no ale pojawia się jeden problem, że niestety dla nas jako badaczy uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce jest strasznie ciężko zbadać. Oni są bardzo niechętni do wypowiadania się, do brania udziału w badaniach opinii publicznej, czego nie ma w przypadku Polaków.
A wracając jeszcze...
Nie wiem, z czego to wynika.
A wracając, panie doktorze, do kwestii szkolnictwa i tego, że dzieci ukraińskie chodzą do polskich szkół i tu jest duża zgoda Polaków, ale kiedy pytać ich szczegółowo, czy powinny się uczyć według ukraińskiego programu nauczania, czy w języku polskim i według polskiego programu nauczania, to jak tutaj odpowiedzi wyglądają?
Tak, mamy też odpowiedź na to pytanie. Po raz pierwszy zadaliśmy je w czerwcu i tutaj odpowiedzi są jednoznaczne. Nie ma kompletnie akceptacji na podstawę ukraińską, jeżeli chodzi o edukację w Polsce, oczywiście o tym mówimy, dominuje kategoria polska podstawa programowa lub ewentualnie nowa, wypracowana w wyniku rozmów pomiędzy stroną polską albo ukraińską, ale nie ma zgody na polską podstawę programową. znaczy ukraińską, przepraszam. I też pojawia się jeszcze ważna kwestia, a mianowicie w tych relacjach Polski z Ukrainą bardzo mocno zaczął wybrzmiewać, to jest też nowe pytanie, które zadaliśmy, że władza polska powinna dbać o polski interes. Aż 72% badanych przez nas osób uważa, że to jest naczelna kategoria, którymi powinni kierować się nasi rządzący.
My w dzisiejszej rozmowie w Radiu Szczecin na wieczór rozmawiamy także z przedstawicielami instytucji, które organizują współpracę pomiędzy Polakami i Ukraińcami na różnych szczeblach, najczęściej na poziomie społeczeństw. Są to różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje. I tu pytanie do pana doktora. Jak pan przewiduje, skoro te badania dotyczące postrzegania Ukraińców przez Polaków coraz gorzej wyglądają, jak ta współpraca będzie wyglądała? Bo jest dużo różnych projektów, chociażby właśnie jak ta mozaika w Szczecinie, ale to są nie tylko takie projekty, że fizycznie mamy mozaikę na ścianie, ale to są takie, prawda, miękkie projekty, które inwestują w ludzi, w ich umiejętności.
Znaczy ja nie jestem ekspertem od stowarzyszeń, fundacji i tutaj współdziałania ze stroną ukraińską, tylko badamy postawy społeczne, ale biorąc udział w różnego rodzaju konferencjach, między innymi właśnie dzisiaj, będąc w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie jest konferencja dotycząca migracji, wydaje się, że jednak te relacje są dosyć mocne. Te oddolne inicjatywy pomiędzy Polakami, uchodźcami czy Ukraińcami, nawet nie przybywającymi w Polsce, czy to się zmieni? Strasznie ciężko im powiedzieć.
A już na zakończenie naszej rozmowy, może jest tak, panie doktorze, że po prostu Ukraińcy już u nas są w dużej liczbie, okrzepli, no i widzimy już nie tylko ich zalety, ale także wady, ale generalnie to przekonanie, że musimy być razem, bo gdzieś tam na wschodzie jest Rosja, nasz wspólny wróg, sprawi, że będzie dobrze i wyjdziemy z tych kryzysów obronną ręką.
Wspólny wróg to nie podlega dyskusji. Tutaj Polacy od samego początku i również teraz uważają, że wróg jest wspólny, to jest oczywiście Rosja. Wiedzą, po czyjej stronie racja jest, po stronie Ukrainy, to Ukraina powinna tę wojnę wygrać. Stąd ta pomoc dla Ukraińców i pomoc dla Ukrainy. Bardzo mocno z tego naszego badania wybrzmiewa.
I na zakończenie w takim razie możemy być, panie doktorze, spokojni, że po tych takich zawirowaniach i politycznych, i społecznych, czy nie możemy być spokojni, będzie poprawa w tych relacjach polsko-ukraińskich na różnych szczeblach, od polityki po społeczeństwo?
Na temat polityki, pomimo tego, że jestem politologiem, się nie będę wypowiadał, bo tego nie badam. Odniosę się tylko do społecznej percepcji. Moim zdaniem nie będzie lepiej. Te wskaźniki będą zdecydowanie niższe. Chciałbym się mylić, ale taki jest przynajmniej trend od stycznia 2023 roku, że każdy kolejny pomiar mamy te wskaźniki na coraz niższym poziomie. I my również badamy migrantów. I to zjawisko również dotyczy migrantów, że ta percepcja migrantów w polskim społeczeństwie maleje z każdym pomiarem. Realizujemy badania co pół roku w przypadku migrantów, nawet wcześniej niż przed kwietniem 2022 roku.
Ta pozytywna percepcja.
Tak, ale pojawia się jeszcze jedna kwestia. Pytanie, czy te wskaźniki na początku nie były zbyt wygórowane. Tutaj na jednej z konferencji pojawiła się taka interpretacja tych wyników, że to jest trochę jak jest w małżeństwie, że na początku jesteśmy bardzo zafascynowani drugą osobą, ten wskaźnik jest bardzo, bardzo wysoki, a później przychodzi normalność i ten poziom pozytywnego nastawienia gdzieś tam delikatnie spada. No i pytanie tutaj, do jakiego momentu spada. To oczywiście ciężko mówić o miłości, bo tej miłości relatywnie nie ma, ale pozytywne nastawienie nadal, jeżeli chodzi o te główne wskaźniki, jest pomimo zmiany kierunku nastawienia.
Pan dr Robert Staniszewski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję państwu. Dobranoc.
A naszym gościem teraz jest pani Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Pani redaktor, zaprosiłem panią do rozmowy, bo chciałbym nieco odwrócić sytuację, ale to nie będzie wcale asymetryczne odwrócenie sytuacji, bo przecież we Lwowie Polacy są od setek lat. Przed 1900 roku to było właściwie trzecie największe polskie, można powiedzieć, mimo zaborów miasto, więc to pokazuje, jak to było. My jesteśmy tam u siebie, ale no państwo jest jako takie ukraińskie. Proszę powiedzieć, jak pani się czuje we Lwowie? Jak Ukraińcy traktują Polaków tam na miejscu we Lwowie? Jak to się przedstawia?
Ja czuję się bardzo dobrze przede wszystkim, a jak traktują, też pozytywnie, dlatego że nawet z szacunku, wiedząc, że na przykład jestem Polką, to witają się ze mną po polsku i tutaj po prostu da się rozmawiać. To prawda, jeśli mówimy o nastawieniu społecznym po 24 lutego 2022 roku, no to obserwujemy zmianę tkanki społecznej. I to nie są wyłącznie miejscowi mieszkańcy, którzy mają to pozytywne nastawienie, a to są uchodźcy także ze wschodu. Na pytanie, jak się czuję, odpowiadam ponownie bardzo dobrze, podobnie jak moi koledzy, przyjaciele, znajomi. I stwierdzimy, że tu da się żyć, da się pracować, tworzyć i rozmawiać.
Są jakieś zadrażnienia, bo jeżeli chodzi o te badania, o których przed chwilą pan dr Robert Staniszewski z Uniwersytetu Warszawskiego mówił, to wynika, że coraz bardziej jesteśmy z tych naszych ukraińskich sąsiadów w wielu aspektach niezadowoleni. Otóż okazuje się na przykład, że nie podoba się nam coś, co można by podejść i określić, tak to się określa nawet w badaniach, takie wschodnie podejście do własności wspólnej, że Ukraińcy nie mają w sobie takiej zakodowanej, że jak jest coś wspólne, to nie należy tego niszczyć, eksploatować ponad miarę. Czy w drugą stronę to też u państwa jakoś występuje albo podobnie?
A to znaczy, powiem tutaj może o innych badaniach dotyczących na przykład Centrum Razumkowa, które prowadzi na przykład badania wśród Ukraińców, jeśli chodzi o nastawienie do Polaków. I podobne badanie w tym roku prowadziło Polskie Radio Lwów. Było to ankietowanie przeprowadzone pomiędzy grupą osób 18+ i do 60 lat, czyli ta grupa osób była badana i mamy ponad 60% pozytywu. I bardzo mnie zaskoczyło, co prawda, wyniki, bo prowadzono różne badania i z czym kojarzy się Polska, no to ludzie nazywali różne rzeczy od Mazur do Pomorza, poprzez książki, poprzez też wspólną historię i to, co im najbardziej i najbardziej pozytywnie kojarzy się z Polską, to są ludzie przede wszystkim. I tego będziemy się trzymać. Jeśli chodzi o dobro wspólne, nie zapominajmy, że większość uchodźców, która jest w Polsce, pochodzi ze wschodu Ukrainy. To jest od Kijowa na wschód. A tam niestety no też przez lata działała propaganda rosyjska i jeśli popatrzymy na wiek XX, kiedy we Lwowie do 1939 roku była Druga Rzeczpospolita, od Kijowa dalej, już od lat 30., a nawet wcześniej, był zabór rosyjski, tak zwany Związek Radziecki. Stąd się bierze ta różnica w mentalności.
Jeszcze wrócę do mojego poprzedniego pytania i doprecyzuję badania doktora Staniszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Z badania wynika poza tym, że coraz więcej osób widzi różnicę między narodami. Po raz pierwszy w tym badaniu respondenci wskazali na wschodnią mentalność, sowiecką kulturę, która ujawnia się w braku dbałości o dobro wspólne. Tak to się przedstawia, ale szczególnie niepokojące jest to, że topnieje pozytywne nastawienie Polaków do okazywanej im pomocy i do nich samych. W kontekście pani wypowiedzi, pani redaktor, że czuje się pani świetnie, pani tamtejsi polscy znajomi także bardzo dobrze się we Lwowie mieszka, że nawet jak Ukraińcy słyszą, że po polsku mówicie, to rozmawiają z wami po polsku, pozdrawiają was w tym języku. A co w takim razie pani by powiedziała, albo jak pani reaguje na te informacje, że topnieje to pozytywne nastawienie Polaków do okazywanej pomocy Ukraińcom? Tu się mówi o tym na przykład, że właśnie postawa roszczeniowa się Polakom nie podoba, że coraz więcej osób zauważa wręcz taką postawę Ukraińców wobec Polski i Polaków.
Oczywiście, że zawsze będzie taki element, ale tutaj zgodzę się z badaniami pana doktora i tą wypowiedzią, że to jest jak w małżeństwie. Po prostu w pewnym momencie zaczyna się życie codzienne i ludzie, którzy przyjechali ze wschodu, oczywiście nie generalizując, no to mają tą wschodnią mentalność, której niestety nie przeskoczymy. Być może naszym przykładem europejskim, zachodnioeuropejskim, nauczymy ich żyć inaczej, ale to jest praca nie na jedno pokolenie. Tutaj musimy też wziąć do uwagi taki niejaki podział, bo jeśli chodzi o zachodnie tereny Ukrainy, ta mentalność jest jednak inna niż tam na wschodzie.
No i jeszcze jedna kwestia. Panie, które gościłem dzisiaj, to była pani Irina Lechowicz, prezeska Fundacji Ukrainy, pani Katarzyna Zawirzeniec, prezeska Stowarzyszenia Migracja, które dużo robią dla tego, żeby Ukraińcy tutaj integrowali się z naszym społeczeństwem, z naszą Polską. Mówiły o tym, że teraz jest nie najlepszy czas do tego, żeby wracać do rzezi wołyńskiej. Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy, Wołodymyr Wołodymyr Zełenski nie chce jednoznacznie zadeklarować, że zgadza się na ekshumację tysięcy, dziesiątków tysięcy ofiar rzezi wołyńskiej i godne pochówki. Polska strona o to zabiega i właściwie politycy z różnych opcji mówią na ten temat jednym głosem. Jak pani patrzy na te kwestie? Bo ja do pani apelowałem, ale to pewnie apel wołającego na puszczy, żeby Ukraińcy, ci wpływowi z Polski, pisali nawet listy do prezydenta, żeby taką deklarację złożył dotyczącą ekshumacji szczątków polskich ofiar rzezi wołyńskiej.
To znaczy wnioski o ekshumację padają ze strony Polski średnio raz w roku, jeśli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, a moim zdaniem czas do tego nie na rozmowy, a na decyzje dobry jest zawsze, bo obecnie mamy do czynienia z populizmem, bo jedna deklaracja ministra Rzeczpospolitej nie załatwia sprawy. Poza tym już o tym wypowiadałam się na antenie Radia Szczecin, że wyobraźmy sobie, jaki zespół ekspertów po jednej i drugiej stronie powinien być do tego zaangażowany, aby naprawdę pochować po ludzku dziesiątki tysięcy ofiar. Po prostu zrobić ekshumację, ać cały Wołyń i godny pochówek zapewnić ofiarom. Nawet sobie tego nie wyobrażam, jakie to są liczby i czy Polska i Ukraina są w stanie zapewnić taką ilość ekspertów. Ale tutaj też bym chciała nawiązać do takich bardziej pozytywnych aspektów w ramach tego, co obecnie w Polsce się dzieje. Chodzi oczywiście o powódź, dlatego że takie aspekty też nie są poruszane. Dlatego że już w pierwszych dniach prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, premier Szmyhal oraz cały parlament zaproponowali Polsce pomoc. I do Polski zostały wysłane jednostki Państwowej Służby do spraw sytuacji nad zwyczajnych, co też premier Tusk komentował, że jest to bardzo wzruszający gest. I na portalach ukraińskich pojawiały się informacje, to znaczy ogłoszenia dotyczące polskich zbiórek właśnie dla pomocy powodzianom.
I o tym musimy także pamiętać i już kończyć. Pani Mario, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie Lwów. Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów i do usłyszenia oczywiście.